Dzień dobry, dzień dobry. Aha, super, 47, czyli dokładnie tyle, ile skończę lat w tym roku. To jest właśnie ten odcinek, gdzie się zrównujemy. Przed wami aha, super, 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 47, Drozdowski Bartosz, ja. I przedstaw się, ja najpierw przedstawię cię zgodnie z moim tutaj rytmem i tradycją. Stary gracz, aha, super, stary gracz, szycha, szycha, 55, 82, 80.
Dzień dobry, tak to ja chyba.
Przypomnij mi, ty jesteś rocznik 80 czy 80?
80,
80, no dokładnie, bo mi się zawsze myli.
Ja tylko 44 w tym roku. No.
Tak jest, także już dawno. No dobra, słuchajcie, dzień dobry, drodzy słuchacze i widzowie. Witamy w kolejnej Asze. Od razu zapowiem, że ja walnąłem, zbingowałem, z Radką mi się to zdarza,
rzadko.
Trzy ciała problem.
Super.
Rafał się jak zawsze...
Wyprzedziłeś mnie.
Grał, trochę grał, trochę opowiedz, jak co robiłeś ostatnio.
O Boże, obejrzałem masę filmów, seriali, ale nie obejrzałem Problemu trzech ciał, więc bardzo chętnie posłucham twojej opowieści, bo znam książkę, w sensie pierwszy tom i przyznam się bez bicia, że się odbiłem od tego dawno, dawno temu, kiedy to jeszcze nie było hitem, w zasadzie nie było znane, bo książka przecież wyszła w 2006, czyli prawie 20 lat temu. Wieki. Niezłe, nie? Zaraz do tego wrócimy, pewnie będziesz opowiadał.
No właśnie, powiedz jeszcze, co tam mamy przygotowane, bo ja jeszcze od razu się wytłumaczę, to pewnie będzie krótki odcinek.
No nie.
No później to się jeszcze okaże. Ja się, słuchajcie, pochwalę. Tutaj zawsze jest trochę lifestyle'u. Wyjeżdżam do Dubaju. Będę dziewczyną, będę chłopakiem z Dubaju.
O Boże. A po co tam idziesz?
Wiesz co, no już jakiś czas temu z chłopakami, znaczy chcieliśmy zrobić sobie takie wakacje na święta wielkanocne.
Okay.
I właśnie na to wpadł Dubaj, a to wynika z faktu, że no, mój starszy syn Olaf jest w 8 klasie, w związku z czym ma egzaminy do liceum, a w związku z tym, jak napisze egzamin ósmoklasisty, później jest jakieś totalne zabawy w bukowaniu, rejestrowaniu się w systemie, do jakiego liceum chcesz pójść. Mm-hmm. Jeżeli nie starczy ci punktów do liceum pierwszego wyboru, to idziesz później do kolejnego, później trzeba donosić. Bardzo się tego boję, nie? I nie znam tego procesu jeszcze. Podobno jest łatwy, ale jest bardzo dużo nerwów. W związku z tym ten proces wyboru liceum może potrwać do końca lipca, czyli to oznacza, że nie będziemy mieli żadnych wakacji na początku, no nie? Dopiero gdzieś tam w połowie sierpnia wydaje mi się, że gdzieś pojedziemy. No, dlatego stąd decyzja, że będziemy tutaj, ja będę chłopakiem z Dubaju.
A ja słuchaj, dla odmiany jadę do Pragi, ale dopiero 4 kwietnia, zaraz po Wielkanocy, pić piwo, wino, chodzić, zwiedzać.
Praga jest cudowna. Wiesz co?
Tak, pamiętam nasze wyjazdy służbowe.
No, to było ekstra. W ogóle, wiesz co, my byliśmy na kilka dni z chłopakami małymi do Pragi i powiem ci, że to nie jest takie miasto do zwiedzania. To jest miasto pod turystów, pod młodzież z Europy, no nie?
No, my browary, już
imprezy, jedzenie, no nie? To dyskoteki w ogóle. Dziękuję. No.
A wiesz co, a ja korzystałem z okazji, w ogóle zapraszam do dwóch odcinków Starego Gracza, wiesz co? Dlatego, bo nagrałem fajną rozmowę, podobno rzekomo, ze Zbyszkiem Jankowskim z Eurogamera i wydawcą książek spod znaku wydawnictwa Gamebook. Uh-huh. I do nowego odcinka Starego Gracza, numer 80, który ukaże się równolegle na pewno do tej Achy Super, w którym będzie dużo fajnych rzeczy, a przede wszystkim zmierzymy się z tematem głównym, jakim jest piractwo, ale morskie, nie komputerowe. Będą gry i filmy spod znaku piratów i dużo ciekawostek, szczególnie jeśli chodzi o Future Game Show. Nie wiem, czy będziemy to omawiać dzisiaj, bo sporo gier pokazano, sporo fajnych zapowiedzi. Ostatnio było gier, no i przede wszystkim PS5 Pro, ale wiem, że o tym chciałeś też chwilę pogadać dzisiaj, więc...
Nie, możemy się już, wiesz, spieszymy się, bo nie mamy czasu. Słuchaj, no z takich ploteczek, takich najfajniejszych rzeczy, to nie wiem, no gdzie ty masz, Szycha, największą wiedzę? I co cię intryguje? Bo im na przykład intryguje PlayStation 5, gdzie wyciekła specyfikacja, oczywiście...
No, szczególnie, że ty czekasz na PS5 Pro, bo już nie ma sensu kupować piątki dzisiaj,
ja w ogóle...
Tak, w tym roku są, plotki są w wielkim skrócie takie, że w tym roku ma być PS5 Pro. Ma to być też konsola, która pomoże Sony znowu zwiększyć udział w rynku dzięki premierze GTA 6 za rok, która podobno są najświeższe ploty, że wcale może się nie udać w 2025, bo mają jakieś problemy produkcyjne. Ale anyway, target jest taki, żeby mieć mocną konsolę pod PS5, pod GTA 6.
Pod GTA, no nie? Być 4K? Taką konsolą pierwszego wyboru. No nie ukrywajmy także, że Sony, jeżeli chodzi o dowiezienie wyniku, ma problemy. Jeżeli dobrze pamiętam, to zamiast 25 milionów, które miały być dowiezione total w tym roku fiskalnym, obniżyli prognozy na 21. Także
trochę no, tak.
Gdzie te w ogóle liczby, nie? Tam 80-100 milionów, które były
przy PlayStation 3 albo przy Switchu, no nie? Ja nie chcę w to wchodzić do tego, bo oni popełnili trochę błędów. Tam są jakieś problemy komunikacyjne w tej korporacji. Zainwestowali kupę kasy w Bungie. To się w ogóle nie zwraca na razie. Mhm. Nie widać, że się zwracało. Tam są problemy produkcyjne przy tym maratonie, przy jakimś Kondorze, co oni tam robią.
A to myślisz, że Bungie głównie jest tutaj kłopotem?
Ale czy to była duża inwestycja jak na Sony, bo to było też kupa kasy.
Teraz... Ale nie, mi się wydaje, że po prostu nie ma popytu. No, on gdzieś tam po prostu jest stabilny.
Ja zmierzam do tego, żeby ci powiedzieć, że po prostu nie ma gier, tak jak kiedyś gadamy, po co są eksy. Eksy zawsze pokazywały trochę, że jaki sprzęt wybrać jako sprzęt pierwszego wyboru. Mamy rok 2024, gdzie Sony nie ma żadnego eksa od studiów first party, których ma około 20, wcale nie mniej niż Xbox tak naprawdę. Z drugiej strony mają, wiesz, mieli PSVR 2, jeden z najlepszych sprzętów, jaki jest na rynku, który pogrzebali.
A ty nie zdążyłeś tego sprzedać pewnie.
Masz nie, ja to zostawiam sobie jako artefakt taki z Zony, wiesz, stalkerskiej, no. Nie?
Ale słuchaj, a powiedz mi szczerze, jakby żałujesz trochę, że nie sprzedałeś tam, nie wiem, 3 miesiące
nie,
temu?
Nie, mam sporo jeszcze... mam.
No dobra.
Ja nie sprzedaję takich rzeczy. Jest trochę gier, które muszę jeszcze ograć, bo te gry wychodzą, ale to jest, wiesz, gra od third party typu Vertigo 2 czy Habris, które są świetne, a to żadne hity, jeśli chodzi o takie, wiesz, doświadczenia, znowu powiem, od studiów first party, jak Horizon czy Gran Turismo 7, czy Residenty chociażby. I wiesz, problem jest taki, że Sony nawet ogłosiło parę dni temu, czytałem notatkę, że wiesz, oni w pierwszym kwartale sprzedali 600 tysięcy z hakiem egzemplarzy PSVR 2, a już w samym czwartym kwartale sprzedali chyba tylko 300 tysięcy. Co nadal jest niezłym wynikiem.
Tak jest sporo.
No tak, ale oni stwierdzili, że już nie będą wspierać produkcji. W ogóle produkcję zastopowali.
Produkcja została zastopowana, no. A to jest taki sygnał na rynku, że nie ma co tego kupować. Każdy, kto się lepiej orientuje, to... Nie,
czy jest jeden dobry rzecz. Jeden dobra news jest taka, że ten PC, dobra news, że będzie wspierać PC-y. Dobra news, po faktach nas nie oceniajcie. Tak. Mhm. Więc teoretycznie możesz wziąć mojego ogle, podpiąć pod swojego PC-ta i grać. Nie? Tylko zobaczymy, jak i kiedy. Nie? Więc tam Sony naprawdę dobrze się nie dzieje, ale nie można powiedzieć, że świetnie się dzieje w Xboxie, o którym ciągle słyszymy jakieś zawirowania, wiesz, brak eksów, podcasty, Phil Spencer, który gada ciągle to samo, nic z tego nie wynika. Zwolnienia. Tak wygląda branża dzisiaj. No.
Natomiast to może tak przejdziemy tak króciutko do, w co ostatnio grałeś i pozwolę sobie zacząć, no bo wyobraź sobie, że ja zacząłem grać w Tomb Raidera, czyli w ogóle grę, którą...
A w te remastery?
Nie. Słuchaj, moim wyrzutem sumienia był Shadow of the Tomb Raider, czyli trzecia część z trylogii, której nigdy nie skończyłem i znaczy nigdy nie zacząłem, może tak, tak, której nigdy nie skończyłem, ale wielokrotnie ją zaczynałem i na PC-cie, i na Xboxie i jakoś tak zupełnie siedząc sobie przed konsolą i nie mając, próbując zdecydować się, w który tytuł dalej grać, no jakby wpadło na Tomb Raidera. I tak bardzo krótko, ponieważ nie wiem, może coś tam pamiętasz z tej gry, ale jestem zaskoczony, jak prosta i dziwna jest ta gra, że...
posadkowana.
Słuchaj, jak na YouTubie znalazłem, że... Może tak, gram i w pewnym momencie na YouTubie sprawdziłem sobie, w którym momencie jestem i okazuje się, że jestem w połowie, że całość zajmuje około 7-8 godzin i ja ledwo skończyłem trailer, to już prawie tą grę kończę. Jestem w jakiejś głupiej wiosce teraz, po której łażę i po prostu okradam tych ludzi.
A propos tej wioski, to powinien być wielki otwarty hub w pierwotnych założeniach i potem zrobili z tego jakieś takie pocięte levele, które cię gdzieś przerzucają. Nagle nie wiadomo skąd bierzesz się w jakiejś innej wiosce, gdzieś tam w górach przy jakimś kościele, nie wiem czy miałeś ten segment szukania jakichś lochów, czegoś tam.
Ja jestem w tej takiej wielkiej wiosce, gdzie po prostu, która jest, nie wiem, taka 3- albo 4-piętrowa i mam jakieś mikro zadania w ramach tej wioski.
Tak, jakieś kury, coś tam. Jajka.
Najgorsze jest to, że wyobraź sobie, że przychodzę sobie w ogóle, pierwsza rzecz, ale to wiadomo, taki zwykły gamizm, no nie? Ale po raz kolejny odkrywam jakąś taką zapomnianą wioskę, nie wiadomo gdzie, w ogóle w czasach współczesnych, no ale to już zupełnie zostawmy to. Ale najbardziej mnie irytuje to, że ja mogę chodzić po tych wszystkich chatach i po prostu tych biednych ludzi okradać, no nie?
To prawda.
Ktoś tam, wiesz, sobie suszy skóry i ma oszczędności w jakimś, na jakimś zydelku, Ja tam wchodzę, wiesz, wchodzę do chaty i wiesz, ciach te tam w ogóle wszystkie skarby tej osoby. Takie to strasznie jest dziwne, ale żeby nie być takim, nie gadać takich bzdur, bardzo przyjemnie się gra w tą grę. Jest strasznie prosta, taki feel good content, po prostu siadam jak przed Netflixem i klikam sobie i ta gra się po prostu sama gra.
Mi brakuje strasznie takich właśnie gier czerpiących garściami z kina nowej przygody, właśnie jak Uncharted, Tomb Raider i ja grałem w Shadow of the Tomb Raider, całkiem niedawno sobie odświeżyłem te 2 lata temu. Okay. Dlatego pamiętam to, o czym mówisz. Tam były przecież takie trailery z tym Jaguarem czy Lampartem, tak? Walka z komandosami.
Przerwę ci tutaj, żebyśmy mieli tutaj tempo w naszym podcaście. Powiem ci, że te momenty, kiedy ta biedna Lara, która wiesz, jest tutaj pięknie wymodelowaną młodą kobietą, jak ona się przeciska w ogóle wiesz, gdzieś tam prawie tonie i wiesz, i przeciska się, wiesz, przez jakieś jaskinie pod wodą, to normalnie czuję tą ekscytację, że zaraz zginę, no nie?
Masz tą wersję Definitive Edition z dodatkowymi grobowcami, bo były niesamowite. Tak. To była jedna z tych rzeczy, które koniecznie potem zrób wszystkie grobowce. Ja w ogóle ostatnio...
Ja będę miał siłę, ja po prostu odhaczę tą grę po prostu, żeby mieć skończoną, nie wiem, czy ja będę chciał się tam za bardzo stawić.
Nie, no to fajnie ci się podoba, mnie tylko strasznie zirytowało to, że tej gry nie robił Crystal Dynamics, którzy zrobili pierwszego reboota i drugą część, czyli Rise of the Tomb Raider, bo one są po prostu genialne i to widać, ta różnica
wielkości. Eidos Montreal chyba, no nie?
Eidos Montreal.
Czyli mega rewelacyjna firma teoretycznie.
No ci od Deus Exa, no.
No właśnie.
No.
Czyli nie pomyliłem, to jest ten nie to, że jakiś tam Eidos w ogóle nie wiadomo skąd, w ogóle z Kościerzyny, tylko ten od Deus Exa, tak?
No tak, tylko oni potem poszli do Embracera, bo Square Enix ich sprzedała, teraz w ogóle tam były zwolnienia i wszystko jest rozjebane, za przeproszeniem. Wiem, że Tomb Raidera dalej robią, tego nie skasowali projektu, no bo Deus Exa skasowali, słyszeliśmy wszyscy.
Tak. Wielka szkoda.
Dobra, skończysz fajnie, ja wróciłem sobie, odświeżam w ogóle 2 teraz, Rise of the Tomb Raider, to jest o klasę lepsza gra, ale Crystal Dynamics właśnie robi nowego Tomb Raidera.
Poczekaj, tak sobie po prostu odświeżasz 2, włączasz sobie, co dzisiaj pogram i mówię sobie, pogram sobie w Tomb Raidera 2.
Nie grałem parę lat temu, więc wiesz, no. Ja mam dużo gier na tapecie, wiesz, pamiętaj, że mam jeszcze jakieś takie, powiedzmy, obowiązki wynikające z tego, że dostaję sporo kodów recenzenckich do gier, które...
Boże, najgorzej. Powiem ci tego, najgorzej, nie zazdroszczę. Być dobrym, rozpoznawanym podcastem. Dostajesz te kody,
musisz grać. Jestem tak samo niszowym podcastem jak AHA Super przecież, wiesz.
Ale to druga praca, no.
Trochę tak, bo wiesz, co jest najgorsze w tym wszystkim, że na przykład dostajesz takiego Hellboya. Hellboy jest bardzo fajnym bohaterem, którego oglądaliśmy w filmach, którego wcielał się Ron Perlman, prawda? Bohater komiksowy Mike'a Mignoli. No i wychodzi gra, która powinna być dobra, jest po prostu koszmarnym rogalikiem z grafiką, która chce być komiksem wannabe, z koszmarną walką. Ja w ogóle zapomniałem o tym i nie dostaję recenzji od tej firmy więcej, znaczy gier, bo zapomniałem o tej recenzji w ogóle, żeby ją zrobić. I gram teraz.
Tylko się upewnię, tak? Dostałeś kod i musisz po prostu grać w tę grę, która nie jest za wspaniała.
Muszę zrobić recenzję, nie będę jej wymyślał, tylko pogram.
No, tak, no tak. A grasz na czym? Na jakiej platformie?
To jest PlayStation oczywiście. To jest moja podstawowa konsola. Natomiast fajne rzeczy, to ja mogę ci powiedzieć o tym. Outcast. Ja myślę, że ty kojarzysz grę Outcast, bo ona wyszła...
Dobra, tylko tak jeszcze naszym słuchaczom i oglądaczom powiemy, że jesteśmy w sekcji gier, a później porobimy sobie plotki, co nie?
No, plotki, trailery, filmy, tak.
Tak, tak w trybie chaosu. No.
Tak, ja słuchaj, 2 słowa o Outcastie, bo Outcast to jest taka gra, która wyszła w 1999 roku. Możesz kojarzyć, to była jedna z pierwszych gier w wielkim, otwartym świecie. Wcielaliśmy się takiego komandosa, Cutter Slade się nazywał, jak to wszyscy bohaterowie filmów lat 90., 80., 80., takie twarde, hardkorowe nazwiska, nie? To był koleś, który podobnie jak w Stargate'cie przenosi się nagle na obcą planetę przez odkryty portal i tam poznajemy mieszkańców, wyzwalamy tą planetę spod, wiesz, buta jakiegoś tyrana, jest fabułka. Roboty robiła grafika, bo to było w ogóle jeszcze Excelowa grafika, czyli nie. Mimo że akceleratory już były na rynku od 97 i rządziły, jak 3DFX wchodził pierwszy GeForce za chwilę, to tutaj nie korzystało, no bo Voxel Space nie pozwalał jakby używać akceleracji, ale robiło ogromne wrażenie. Muzyka symfoniczna nagrana przez orkiestrę moskiewską, fabuła, ta otwartość świata, tego nie było przedtem.
A ty grałeś w tę grę, czy po prostu
Oczywiście,
mówisz?
Że grałem. Okej. Okay. Tak, ja bardzo dobrze ją pamiętam. Potem wyszedł remake w 2017 roku, czyli całkiem niedawno, nazywa się to Outcast Second Contact. Znaczy ja nie polecam, bo to jest trochę ramota, tak, jeśli chodzi o gameplay i te gemizmy wszystkie i environmental storytelling, tak się gier dzisiaj nie robi. Mhm. Ale zmierzam do tego, że ta sama ekipa, co 20 lat temu chciała zrobić sequela, w końcu dostali Force, dostali firmę, która nazywa się tak samo Appeal Studios. No i większość tych weteranów, co pracowała przy jedynce, zrobiła właśnie Outcasta 2, który nazywa się Outcasta New Beginning. To jest faktycznie sequel. Tam bardzo szybko wyjaśnia się, skąd się bierze bohater znowu na planecie. Czemu nie pamięta swoich poprzednich dokonań na planecie? Znowu uczymy się tego języka. jest fantastycznie wymyślony język. To jest taki, wiesz, trochę awatar przed awatarem, że masz jakby obcą rasę charakterystyczną, tutaj humanoidalną też, tylko bez ogonów. Masz obcy język, masz fajny słowniczek, który ci pokazuje, jakich słów się nauczyłeś, co te słowa znaczą w rozmowie. Możesz na żywo sobie włączać podpowiedzi, wiesz. Dobra, klasyczna TPP, taki średniaczek, 7 na 10 jak samoceny. Znowu duży, otwarty świat, fajnie się go zwiedza, bo są fajne pomysły na florę i faunę. Troszkę mi to przypomina może tego ostatniego awatara, co grałem, Frontiers of Pandora w Massive. Oczywiście nie ta skala, nie ten budżet, nie ta jakość, ale robi bardzo fajne wrażenie. Ja gram i świetnie się bawię.
Wiem, że tam się duży nacisk jest położony na jakieś właśnie latanie i poruszanie się i jest jak w Far Cry'u albo w Lost Coast. Tak? Just Cause, przepraszam.
Troszkę tak. Walka oczywiście klasycznie karabiny albo wręcz tarcze, wyzwalanie baz, rozwalanie baz, pomaganie mieszkańców i tak dalej. I odkrywanie tego, co się stało, że my nic nie pamiętamy. To jest bardzo ciekawe, więc fajna gra, polecam. Outcast będzie recenzja u mnie kiedyś, pewnie za 2 tygodnie.
Okay. Ja tylko powiem, że ja przez chwilę myślałem, że ta gra jest w Game Passie i nawet pomyślałem sobie, że w ogóle to może być coś fajnego. Taki zapychacz.
Co, będzie na pewno.
No tak, ale nie było w Game Passie, trzeba było ją kupić za gotówkę niestety.
No ja tam jeszcze grałem w High Water, ale to już nie będę opowiadał, zapraszam do starego, to jest taka gra, ty pewnie kojarzysz Golf Club Nostalgia, którzy musieli zmienić nazwę z Golf Club Wasteland na Nostalgia, bo Brian Fargo.
Chyba pamiętam, że była jakaś taka afera z tym golfem, tak? Potem, to jest to?
Tak, potem był sequel DK po takim dzieciaku, to jest granie historia tego, jak Ziemia została zniszczona przez... klimat generalnie spowodował zakończenie praktycznie żywotu Ziemi. Ludzkość, która była bogata, oczywiście wyemigrowała na Marsa wraz z panem Maskiem przez A do Tesla City, które tam założyli. A ci, którzy niestety nie załapali się na te ostatnie promy kosmiczne, zostali na Ziemi, no i umarli, tak? Więc o tym jest jakby jedynka, gdzie wracamy sobie Marsjaninem na Ziemię grać w golfa w klimacie postapo. Świetna rzecz, polecam. To jest autorstwa serbskiego Demagog Studio. Na wszystkie platformy wyszło. W styczniu tego roku wyszła druga część, The Cup się nazywa, czyli szczenie młode w zasadzie, tak byśmy to przetłumaczyli, o małym dzieciaku właśnie, który wychowuje się na tej zniszczonej ziemi, wychowanym przez wilki w zasadzie, taki Tarzan przyszłości. Nie? I też jest super, bo w ogóle niesamowite wrażenie robi grafika, chyba ręcznie malowana, komiksowa. A przez całe dwie gry przygrywa nam radio. Radio rozgłośnia z Marsa, której fale łapiemy, no bo ci kosmonauci, co przylatują na Ziemię zwiedzać, grać w golfa czy coś, no to mają kontakt z bazą. I to jest niesamowity klimat, jak my przymierzamy na przykład te postapo tereny i słuchamy tej muzyki, audycji, wspomnień ludzi, którzy byli na Ziemi albo odlatywali na Marsa, jest nawet po polsku, ktoś opowiada jakąś historię. Jest taki ukłon w stronę graczy. No i nagle, słuchaj, wydali trzecią część w zeszłym roku, High Water, czyli Wysoka Woda, która jest prequelem tych gier, pokazuje ostatnie dni na Ziemi. W ogóle, słuchaj, turowa strategia, gdzie pływamy łódką pontonem w TPP, zwiedzamy te zalane miasta, bo ziemia już jest cała zalana, a kiedy spotykamy wrogów, wszystko przełącza się w taką klasyczną turową walkę z obracaną kamerą w pełnym 3D, jak w XCOMie na przykład. Oczywiście o wiele prostsze, bardziej logiczne niż takie strategiczne, korzystamy z umiejętności, żeby tam pokonać wrogów, zdobyć jakieś nowe rzeczy. Kapitalne. High Water w ogóle jest za darmo dla tych, co płacą za Netflixa. O, ty płacisz za Netflixa, możesz to sobie ściągnąć chyba.
Nie eksperymentowałem z tymi.
Na mobilne, tak. Ja kupiłem na desktopa, bo właśnie wyszło. Więc trochę gier jak pograłem, trochę się dzieje u mnie i co chwila coś wpada na tapet. No i filmów dużo fajnych, zobacz, widziałeś to?
Poczekaj, zanim przejdziesz do filmów, ja wiem, widziałem nawet na Facebooku w ogóle tą rzecz, widziałem nawet trailer. Tylko dodam, że poddałem się i w Tomb Raidera gram dlatego, że Lies of P chyba to będzie jedna z tych nielicznych gier, gdzie no nie pociągnę tematu. No to jest po prostu za słabe. No. Jeszcze kiedyś spróbuję, ale po prostu tak kopanie mnie po jajach ciągle, no to chyba nie jest. To nie jest.
Nie
to,
lubisz, co, jak cię przeciągają przez gry, co?
No nie, no chyba to wiesz, taki przykry obowiązek. No i... Ale może jeszcze kiedyś, no. Tak, żeby po prostu kiedyś ten jakiegoś takiego prawdziwego Soulsa przejść, żeby mieć zaliczone.
Ja nie chcę. A widziałeś ostatnie trailery? Bo obrodziło w zeszłym tygodniu w trailery kultowych produkcji.
No, oczywiście, że widziałem. A, poczekaj, żebyśmy nie zapomnieli, bo o tym nie rozmawialiśmy wcześniej, przygotowując się do odcinka. Beetlejuice.
No chciałem o tym powiedzieć właśnie.
Człowieku, w ogóle to jest wspaniałe.
Właśnie nie wiem, czym się cieszysz, bo ja mam problem z sokiem żuka, czyli z Beetlejuice'em, że ja w ogóle po pierwsze nie pamiętam tego filmu Tima Burtona oryginału z Winoną Ryder.
Obejrzyj jeszcze Michaelem raz, Keatonem. Jest świetny, no. Widziałem to z dziećmi jakiś rok albo 2 lata temu. Jest przewspaniały ciągle. Jest po prostu esencja stylu, smaku, pomysłów, gagów i prawdziwego takiego
komedii. Czyli czekasz na dwójkę.
Na maksa, na maksa.
Ja w ogóle, wiesz, obejrzałem ten teaser w zasadzie i powiedziałem, okej, nic nie pamiętam, nie pamiętam, kim był Beetlejuice, że to ze świata duchów czy czegoś, tak, whatever. Nie wiem, bo tak, wiesz, nagle dostajesz po 40 latach prawie, 30 paru, tak?
Boże, aż wstyd w ogóle, aż w ogóle no nie myśleć, no.
Nikt nie zna jakby tej marki, mi się wydaje, dzisiaj, oprócz ciebie
tak,
chyba.
Tak, tak, no. Takie staruchy jak ja. Słuchaj, Szyka, naprawdę bardzo dobra rada, zobacz jeszcze Beetlejuice'a.
Zobaczę.
Przypomnisz sobie te kukiełki i w ogóle jak oni tam w różnych, jest na przykład taka scena, kiedy
chyba... Byłem mały, chyba się bałem tego, pamiętam, jak miałem 10
bo
lat.
Tam, bo tam są takie mapety, są takie sceny, na przykład, że tam po ludzie, którzy umarli, czekają w kolejce do lekarza i oni są takimi mapetami, tam jeden ma małą głowę, ktoś tam... Są strasznie... Przezabawny i prześmieszny jest ten film. A, jeszcze w ogóle ma też takie sceny, kiedy oni wychodzą z tego domu do innego wymiaru.
Okay.
I tam są takie efekty specjalne, które no jakby...
Ale wiesz co, powiem ci szczerze, że Beatles został chyba nikogo, natomiast Alien no Romulus. Alien tak. Romulus, czyli nowy obcy.
A to o tym chciałeś powiedzieć.
No. Wiesz,
no dobrze, czy tutaj się będziemy spierać, bo mi w ogóle nic ten Romulus nie zrobił.
Słuchaj, no po pierwsze jak zwykle teaser, który nam nic nie mówi, natomiast klasyczne dla obcego, szczególnie pierwszego ujęcia, czyli statki, planeta w tle, ciasne korytarze, łańcuchy, kable, rury, Boże. Biegające facehagery, dzieciaki, alieny.
Ja uwielbiam, jak ty lubisz te alieny, ty jesteś takim fanem w ogóle na maksa. Ja tam w ogóle prawie nic nie widziałem, oprócz nudy.
No bo to wygląda, słuchaj, to wygląda dosłownie jak jedynka Ridleya Scotta, bo w ogóle nie wiem, czy wiesz, ale to jest chronologicznie umiejscowione między jedynką Scotta a dwójką Camerona, więc to jest ciekawe. Więc nie będzie tego strasznego pewnie odwołania do tego, wiesz, genezy powstania obcych, czyli czytaj Prometeusz i Alien Covenant.
Tak,
tego
tak,
nie ma.
To jest, i fajnie, że w ogóle ktoś poszedł, wiesz, po rozum do głowy. Ja zrobiłem taki, miniaturowy research. Właśnie Alvarez.
Myślałem, że czego sobie ulepiłeś miniaturowego?
Nie. Znaczy research polega na tym, że sprawdziłem, kto to jest Alvarez i wiem, że nie wiem, kto to jest.
No jak nie wiesz, no zrobił Evil Dead Rebooter w 2013.
Nie
bardzo
widziałem
dobry
tego.
Horror. Zrobił jeszcze jeden horror ostatnio, przepraszam, nie pamiętam tytułu. Jest cenionym reżyserem i teraz
no
dlatego
właśnie,
ma
tylko on robi takie filmy, których w życiu nie widziałem.
No Evil Deada nie znasz, Martwe Zło.
No nie remake'a, no znam Evil Deada,
ale remake
tego
był strasznym
prawdziwego.
Horrorem, no nawet zostawił scenę z gwałtu drzewem w zasadzie, więc wiesz, był
dzieci mocny. Tego nie widziałem.
No i nie oglądaj, bo to jest potwornie, to jest mocny horror. No. Znaczy dobrze złapał klimat Evil Deada pierwszego, bo...
To ty oglądasz Beetlejuice'a, a ja oglądam tego Evil Deada.
Dobrze, koniecznie.
Tak. I słuchaj, sprawdziłem jeszcze tą nową replay, która...
Jaką replay?
No, jakby nową laskę, która tam jest.
A, o tych dzieciakach.
Okay. Nie, no, znaczy mówię o dzieciakach, no mówię o
Romulusie. No, nastolatki, w sensie te takie studenty, no. Ludzie w wieku studenckim.
Dużo tych studentów, tak, w tym Romulusie?
Bo
ja widziałem
jedną studentkę. To jakaś statek transportowy, ja nie znam szczegółów, nie wiemy nic, no, na chwilę obecną. Młodzież tam gra, może tak.
Wiem, że po prostu sprawdziłem tę aktorkę, nie jestem w stanie sobie teraz przypomnieć, jak ona się nazywa.
Okay.
Natomiast, no, jeżeli chodzi o casting, to wydaje mi się, że jakby jeżeli chodzi o talent i urodę, to może być tutaj dobrze dopasowana.
Po pierwszym
ale umówmy się, poczekaj.
Ale co?
Sigourney Weaver i pierwsze Alieny, umówmy się, to jest top of the top i nikt po prostu nigdy nie będzie lepszą dziewczyną, która tłucze Alieny niż
no oczywiście, że, ale potrzebujesz nowej bohaterki i nowego filmu ze świata Alienów po 40 latach, no nie oszukujmy się. No. 40 lat minie za 2 lata od premiery Aliensów Camerona, no tak, więc wiesz. Tak. No. A ja dopiero... No. Nie, chciałem tylko powiedzieć na koniec, że no widzisz, wybiłeś, bo chciałem coś skomentować tego Aliena, no.
Jak cię wybiłem, to skończę. Olaf i Tymon pytali się, kiedy oglądamy Aliena trójkę razem.
Kiedy chcesz, no przyjadę.
Dobra.
Mam wersję reżyserską. Może znowu zgubię w taksówce jak dwójkę.
Jesteśmy umówieni. Także słuchaj, strasznie fajnie było, robimy. Jest nowa tradycja. Teraz trójeczka.
Potem czwóreczka. Potem seriale.
Wybiłem cię z jakiego tematu, tak żeby nie było?
Nie, coś chciałem jeszcze obcym skomentować, ale już chyba nie ma sensu, więc...
Wszyscy też wiemy, że ten Romulus może być taką niespodzianką jak Prey, no nie? No
bo powiedzieć. Ridley Scott powiedział po pierwszym pokazie, że jest zajebisty.
Tak?
Cokolwiek to znaczy,
ja mu nie
bo Ridley
Scott. Ja mu dokładnie. Chcę
bo zrobił teraz... ostatnio chyba Napoleona, tak?
Nie wiem nawet, ale cokolwiek by nie zrobił to. Nie jestem w stanie powiedzieć ci, dlaczego mu nie wierzę, ale...
No też nie.
Ale
no dobra.
Chyba nie miał się czym pochwalić.
A Furioza nowy trailer widziałeś? Bo ten trailer mnie przekonał bardziej.
Nie widziałem tylko ten stary, bo...
Stary był słaby.
Nie chciałem. Jak widziałem ten stary i dlatego już nie oglądam tego nowego, bo raczej też ten film skreśliłem jako za dużo efektów specjalnych.
To ja ci opowiem, bo właśnie w nowym trailerze mam wrażenie, że nie ma już tego CGI-u, który widziałem tam, szczególnie w tej scenie z takim z karabinem, z jakąś łuskami i on gdzieś tam wiszący Hemsworth nad przepaścią, nie? Coś tam pozostało, ale mam wrażenie, że jest więcej jednak pokazane tych prawdziwych fur, które się rozbalają, więc wiesz, George Miller, kredyt zaufania no ma. Tak. Nie zrobił na razie złego filmu, więc ja idę do kina, bo to będzie taka zabawa, jak, wiesz, jak obcy blockbuster na lato. Tu nie ma co w ogóle się, wiesz, krygować, nie? Dobra, tyle o trailerach
Wiesz co, ja tylko tak może jako promesę dla siebie samego. Ja chyba zacznę kupować bilety z dużym wyprzedzeniem, bo ciężko strasznie pójść do kina. Teraz na przykład Dune 2 nie widziałem.
Nie obejrzałeś jeszcze?
Nie, no i pewnie nie pójdę na nią, poczekaj, może będzie w kinie.
Jezus.
Znaczy w tym w VOD. Trzeba chodzić więcej do kina, no nie?
Trzeba.
Moje dzieci za to były same na tym, na Kung Fu Panda 4 i podobno jest rewelacyjny.
Nie widziałem jedynki.
A ja widziałem ostatnio nawet kawałek trójki, kawałek dwójki i właśnie na czwórce dzieciaki były. Nie wiem, czy wiesz, ale ten film zrobił furorę w Stanach pobił Dune 2, jeżeli chodzi o wykręcony budżet, no nie? Także...
Nie chce mi się, no...
Kung Fu Panda 4 wróciła też po 8 albo po 9 latach od trójki, także...
Jeszcze mi taka 70 brakuje. A słuchaj, a ten, choć o filmach pogadam, widziałeś coś fajnego ostatnio?
Jezus, ja nie jestem w stanie sobie przypomnieć, coś
ja się powiem,
widziałem.
Obejrzyj Wykidajło, czyli Roadhouse na Amazon Prime, czyli nowa wersja, w zasadzie remake oryginalnego Wykidajło.
Na jakimś dużym kacu to zobaczę kiedyś, tak myślę.
Koniecznie. No bo tak, bo na Prime pojawił się Roadhouse z Jakeem Gyllenhaalem. To jest dosłownie remake filmu z lat 80. z Patrickiem Swayze, z którym nie łączy go absolutnie nic poza nazwą i pomysłem, że główny bohater jest bramkarzem w przydrożnym barze, jak nazwa wskazuje, no bo Roadhouse to jest przydrożny bar,
no tak.
Dosłownie. Tak. Tutaj, słuchajcie, wszystko jest unowocześnione, czyli głównym bohaterem jest Edward Dalton, chyba nazywa się Jake Gyllenhaal, była gwiazda UFC. To, jak Gyllenhaal wygląda w tym filmie, jak on przypakował, to ja jeszcze nie widziałem tak umieśnionego człowieka, w sensie aktora, który nigdy nie był kulturystą, bo nie mówię tu o Schwarzeneggerze czy Stallone, którzy tam ćwiczyli zawsze, tak? Mhm. To, jak on tutaj wygląda, jak walczy, to jest niesamowite. Ja mam wrażenie, że to jest taki filmik, wiesz, pełen klisz, no wiadomo, że to taki western w zasadzie, przyjeżdża facet na Florydę, tak, broni baru przed jakimiś tam harlejowcami, to są kliszą takich bandziorów, wiesz, wytatuowanych, kolorowych, z jakimś złym na jachcie, który krzyczy, rzuca flaszkami i nożem przebija ręce albo strzela z pistoletu, nie, takie się robi filmy dla wszystkich i dla nikogo trochę, nie, ani ci to... Straszniejsi byli ci, wiesz, bandyci w filmach lat 80. Słuchaj, no głównym złym jest Conor McGregor, tak? Czyli ten...
No właśnie dla niego podobno warto też zobaczyć,
o Boże,
nie?
To jest coś strasznego. Ja rozumiem, że on nie jest aktorem, ale on na żywo lepiej gra na tych galach UFC, gdzie jest zawsze w garniturze, elegancko ubrany. Tu zrobili z niego takiego wariata totalnego. Chodzi półnagi, albo w ogóle jest scena, zaczyna się, jak on jest nagi, go poznajemy. Chodzi goły, ma jeden tylko uśmiech tych swoich zrobionych zębów i wszystkich chce lać. I to jest jakby cała jego rola. Potem chodzi półnagi, bo już ubiera kąpielówki i koszulę. Nie?
Okay.
I po prostu jest takim wariatem psychalem. No, nie da się go słuchać, bo jakiś taki...
Ale jest wiarygodny, czy...
Jest wiarygodny może w tym, że jest wariatem, no, napakowanym i umielać ludzi. Jego finałowa walka z głównym bohaterem, są chyba w zasadzie dwie albo trzy walki. Okej, ale ja to wszystko widziałem lepiej nakręcone w Bornie, chociażby jeśli chodzi o bijatyki, tak? Bo tam jest choreografia, albo w Matrixie. I jakby mnie to nie przekonało. I strasznie mnie kłuło po oczach CGI. Ja nie rozumiem, po co wykorzystywać CGI na przykład do wypadków, że samochód chce potrącić głównego bohatera i widać, jak ten samochód komputerowo koło niego lata, wali w bandę, wiesz. To jest tak sztuczne, tak brzydko wygląda. Nawet nie wiem, czy krokodyla nie zrobili na CGI na Florydzie, tam potem z krokodyla, nie? I to mnie tak strasznie irytują takie rzeczy. Wybuchy na CGI, ja wiem, że stanie, bo tu chodzi o koszty, tak? O wiele tańsze.
No właśnie, bo to był film, który był od razu robiony pod VOD, a nie pod kino.
No
tak, także takie oglądałem.
W Stanach.
Wydaje mi się, że potrzebny jest chyba też, wiesz co, nie ma jeszcze takiego utartego, takiej jakby tradycyjnej nazwy dla właśnie filmu, który jest teoretycznie czymś jakby premium, tak był kiedyś, ale jest robiony pod VOD. Co nie?
Takie wideo,
filmidło.
Tak?
Nazwijmy to filmidłem.
Dokładnie, Wojtek. Ja powiem tak, jak na piątkowy wieczór, kiedy nie chcesz myśleć, chcesz obejrzeć ładny film z jakimś tam takim westernowym bohaterem, który broni lokalną społeczność, doskonale wiesz, jak to się zacznie, jak to się skończy, co tam będzie. Polecam, bo to taka po prostu rozrywka. No. W ramach abonamentu.
I w ramach tak zwanego filmidła jest to bardzo dobre filmidło.
Absolutnie.
Słuchaj,
tak.
Jak już mówimy o
mam jeszcze dwa dobre.
Poczekaj, wtrącę ci się i tutaj tylko powiem i chciałbym ci strasznie, może nie podziękować, ale chciałbym tylko powiedzieć i przyznać ci rację.
Że coś mnie ci się podobało.
Kiedyś nie, bo kiedyś, słuchaj, kiedyś namawiałeś mnie na Yellowstone, ja zacząłem to oglądać właściwie pierwszy, drugi odcinek i jakoś zupełnie się odbiłem, natomiast moja żona się strasznie w to wkręciła i powiem ci, że już jest chyba, nie wiem, w drugim sezonie. Natomiast ja widziałem przez chwilę tam kątem oka Costnera. Jakieś fragmenty. Jezus, jakie to jest dobre. W ogóle widziałem jakąś taką scenę, gdzie wiesz, tam facet walczy z niedźwiedziem i tak mogę, nie wiem, spoiler, trudno, przepraszam, nieistotne zupełnie, ale jakiś dwóch Chińczyków zwisa ze skały i nagle ta dziewczyna odpada i w ogóle w ułamku sekundy później jej partner albo nie wiem, brat, whatever, podejmuje decyzję, że on też się jakby odpuszcza od tej skały i ginie razem z nią. Ja wiesz, patrzę na taki, wiesz, na taki zupełnie taką wyrwaną z kontekstu scenę.
No to z kontekstu strasznie wyrwane.
I ona w ogóle mówi, Jezus, jaki to jest hardcore, nie? Co tu się dzieje?
Co tam się potem dzieje?
I tam w ogóle ludzie umierają, tam w ogóle strzelają do siebie, w ogóle
słuchaj, Montana, krwi, no w ogóle Montana jest dla mnie najbardziej przestępczym chyba stanem po obejrzeniu tego serialu niż wszystkie inne razem wzięte. Ale ja gorąco polecam.
On musi być bardzo dobry. Jeżeli ktoś ma więcej czasu i po prostu chce zobaczyć coś dobrego,
jest to myślę,
ten Yellowstone, tak, jest dobry.
A i powiedz gośce przy okazji, że w tym roku wchodzi końcówka, czyli druga część piątego finalnego sezonu, 10 odcinków będzie tym razem.
Okej. Okay. I to już się definitywnie skończy, tak?
Tak, to jest koniec, tak. Oni bardzo długo negocjowali z Costnerem, żeby to dograć, bo jest bardzo istotne, żeby Costner był, bo to jest jakby cały ostatni sezon, co zobaczycie, bez zdradzania wszystkim. Ja gorąco polecam. Ja to zbingowałem w zasadzie, wiesz, zamką przez tydzień. Słuchaj, następną rzecz, którą chciałem bardzo polecić, ale właśnie tobie przede wszystkim i gośce i słuchaczom naszym drogim, to jest Mój sąsiad Hitler. Wspaniały film. Wspaniały film. Jeden z tych, które bardzo rzadko się pojawiają i są nieliczne, takie, które postanawiają się trochę rozliczyć znowu z historią, przypomnieć tę straszną rzecz, jaką była wojna, holokaust, zagłada Żydów, Polaków oczywiście, innych nacji, Cyganów, Romów i tak dalej, no nie będę wymieniał, kto zginął w czasie II wojny. Może się wydawać, że robienie komedii jest cholernie trudne, ale Robert Benigni pokazał nam, że życie jest piękne, które no, w przewrotny sposób opowiadało o...
Strasznie stary film, strasznie dobry. Ja przypomniałem jeszcze Jojo Rabbit,
który chciałem właśnie teraz wymienić, czyli Taika Waititi, który potrafi zrobić dobry film, jak się okazuje, bo zaraz opowiem o jego filmie, który zupełnie nie wyszedł. Więc to były filmy, które zawsze pamiętam, jak gadamy o wojnie, którą chcemy ująć trochę, no jakby nie patrzeć, w ujęciu komediowym pokazać, tak? Nie na poważnie, ale jednak zwróćcie naszą uwagę, że ludzie też śmiali się, żyli wtedy, jak była wojna, czy jak umierali w obozach i tak dalej. Więc o czym jest Mój sąsiad Hitler? Słuchajcie, to jest w ogóle koprodukcja, z tego co pamiętam, chyba izraelsko-polsko-niemiecka, czy jeszcze tam chyba kolumbijsko, czy argentyńska, już nie pamiętam.
Jeszcze mówmy się, powiedz, to jest w miarę nowy film, tak? To nie jest taki, że tam wygrzebałeś sobie z szuflady.
To jest bardzo nowy film, który był ostatnio w kinach, chyba rok czy dwa lata temu był w kinach, bo to Gutek dystrybuował. Ja bardzo chciałem to zobaczyć, ale na takie filmy do kina mi się po prostu nie chce chodzić. Jak się pojawi na streamingu, to ja bardzo chętnie oglądam. Teraz zabij mnie, a nie pytam, gdzie on się pojawił, czy na Kanal Plusie, czy na Prime, czy whatever, na Prime chyba, dobrze, do sprawdzenia, na którymś ze streamingów, bo mam wszystkie.
U nas zawsze w opisach jest, w nawiasie, przy filmie jest, gdzie go można zobaczyć.
Słuchaj, o co chodzi? Mamy rok 60, czyli już długo po wojnie, mamy głównego bohatera, który nazywa się Polski przez Y, nie? Czyli wiemy, że Polak. Poznajemy go w takiej introdukcji, w której mamy rodzinę, która robi sobie zdjęcia jeszcze przed wybuchem wojny, a potem w latach 60. widać, że on jest sam, że uciekł do tej Argentyny, czyli przeżył wojnę, jest jednym z tych, wiesz, ocalonych z Holokaustu i mieszka samotnie gdzieś tam w jakiejś wsi na obrzeżach, z nikim nie utrzymuje kontaktu, w zasadzie ma, co pielęgnuje tylko róże, gra w szachy, mieszka w tym domku na odludziu, nie? I pewnego dnia w nocy widzi, że wprowadzają się do domu obok jacyś ludzie, tak? I tak naprawdę zaczyna podejrzewać, że wiesz, prowadził się do jego domu Adolf Hitler, nie? Bo ten człowiek tylko w nocy wychodzi z domu, robi spacery wokół domu ze swoim psem owczarkiem niemieckim, potem widzi, jak ten człowiek zaczyna malować obrazy w tym w ogrodzie i on rozpoczyna śledztwo, twierdząc, że ten człowiek, który się wprowadził, jest Adolfem Hitlerem, który sfabrykował swoje samobójstwo i uciekł do Argentyny, jak duża część nazistów, jak wiemy, rzekomo, prawda? Część oczywiście pracowała dla NASA, jak wiemy, przecież pamiętasz Operation Paperclip, gdzie naukowcy naziści w zamian za eksodus do Ameryki, no to pracowali, zgadzali się na pracę, tak, do końca życia dla rządu amerykańskiego. To jest znana historia, już nie jest jakoś tam zmyślona. Anyway, słuchaj, no nikt mu nie wierzy, on podróżuje ciągle do, wiesz, izraelskiej ambasady, żeby poinformować Mossad o tym, bo to jest mniej więcej w tym roku, w którym zaraz porwali Adolfa Eichmana, przecież też z Argentyny, czy z Urugwaju, już nie pamiętam. Więc jakby to wszystko się spina w tą narrację, nie? I oczywiście tam Mossad zaczyna się interesować tematem, on zaczyna, kupuje sprzęt do obserwacji, wiesz, lornetki, czyta Mein Kampf, żeby wiedzieć na przykład, jak Hitler przemawiał, albo jakie miał nawyki, albo jak... I on tak patrzy, jak ten, wiesz, ten podejrzany Hitler, którego gra Udo Kier swoją drogą, genialny aktor, nie? Który na przykład jak woła psa, to jak było w opisach książek, jak on wołał psa, mówi bardzo podobnie, nie? Albo że lewą ręką rysował pejzaże, patrzy pejzaże. No i chcąc, nie chcąc, słuchaj, zaprzyjaźnia się z tym sąsiadem po to, żeby go poznać lepiej. I słuchaj, i to jest niesamowite. Oni grają w szachy, on ma tego owczarka, którego tam potem też się coś z nim dzieje w ogóle. I my zaczynamy do końca też jakby nie wiemy, czy to jest faktycznie Hitler, czy to jest jakiś impostor, czy to jest jakiś sobowtór Hitlera, czy to jest... Kto to jest w ogóle, nie? Niesamowity film.
Słuchaj, no zachęciłeś mnie na maksa w ogóle. Tak jak zaraz kończymy podcast i w ogóle idę oglądać Mój sąsiad Hitler. No.
Jest smutny, jest
tylko,
ciepły.
Tylko w Aha Super w ogóle takie perełki. No.
Mój sąsiad Hitler. Bardzo wam polecam. Fantastyczny ten aktor, co gra Polaka, David Heyman, co gra polskiego. Zobacz, zupełnie cię nie rozczaruje finał. Fantastyczna fabuła i ta interakcja między Udokierem a Davidem Heymanem fenomenalna. Mm-hmm. A Udokier zawsze gra dobrze Hitlera, więc on jest w ogóle genialny. Nie? No nie mówię, że zawsze, ale ostatnio go widziałem w tych Huntersach, chyba Amazon Prime, gdzie grał też Hitlera świetnie. Więc bardzo, bardzo dobre. Mam wrażenie, że lepszy od filmu taki Waititi.
No a Jojo Rabbit, czy też Jojo Rabbit był rewelacyjny. No słuchaj, mówię, nie kupiłeś.
Ale że lepsze.
A ja, słuchaj, Szycha, w ogóle, bo powiedziałeś...
Obejrzałeś amerykańską fikcję, tą co Oscara
poczekaj,
dostało?
Poczekaj, kilka minut temu powiedziałeś mi, co ty, Bartek, w ogóle ostatnio widziałeś? A ja pamiętam, że strasznie zależało mi, żeby nagrać podcast, bo nie mogę się doczekać, żeby o jakimś filmie opowiedzieć. I pamiętam, że rozmawialiśmy razem i ja cię zaskoczyłem, ponieważ jednego z tych filmów nie widziałeś. A wyobraź sobie, że ja jakiś czas temu miałem wolną sobotę i miałem kilka godzin, żeby zobaczyć coś zupełnie samemu. Moje dzieciaki wolały grać, bo moja żona była gdzieś tam w pracy i tak dalej. I ja wykorzystałem ten moment, żeby zobaczyć sobie film Roberta Eggersa pod tytułem Viking...
Northman.
The Northman, czyli po polsku Viking.
I no właśnie, słuchaj, zapomniałem o tym.
I jestem... I po prostu skończyłem zachwycony. Wspaniały film, który okazał się być zupełnie czymś innym, niż myślałem na początku.
Tak? To jest film zemsty, tak?
Czy zemsty? Tak, tak. Ja w ogóle, wiesz, ja z traileru wyobrażałem sobie jakąś, wiesz, bandę wikingów, którzy będą się po prostu tłukli non-stop. W ogóle takie, wiesz, takie, taką to, że to będzie taka gra o tron w opcji bitewniaka, no nie? Czyli po prostu masz... Nie wiem, no, dziesiątki wikingów, którzy walczą z innymi wikingami.
Nie, tam na trailerach widziałem siekę cały czas.
No tak, a okazuje się, że to jest po prostu kino zemsty, tak jak pięknie powiedziałeś, które de facto polega na tym, że jakby ten facet całe życie w ogóle w bardzo takim sielskim to nie, no takim w ogóle zaprzeczeniu ciągłej bitwy poszukuje zemsty, tak? Która po prostu jest bardzo trudna, ponieważ ciągle spotyka się z różnymi tam przeciwnościami i historiami, które są zupełnie nie takie, jakie chciał, tak jak myślał, no nie? Nie jestem w stanie tego...
Dobrze mi to przypomniałeś, ja obiecuję, że wrócę do tego, no.
Ty widziałeś ten film, co nie?
Nie, no nie widziałem, właśnie zapomniałem.
Nie widziałeś go.
To jest Robert Eggersa, tego od Lighthouse'a
tak,
i...
Dokładnie,
coś jeszcze,
i od The Witch. I zaraz tak. będę o tym mówił. Tylko dla przypomnienia, bo połączyły te filmy Alexander Skarsgård.
No właśnie.
Tam grała też Nicole Kidman, grał Ethan Hawke w bardzo w ogóle przedziwnej roli, który grał króla, bardzo szybko umiera. Willem Dafoe, z kogo tutaj jeszcze zapamiętałem. No i oczywiście Anya Taylor-Joy. I to jest w ogóle niespodzianka. Ja pamiętam, w którymś z podcastów wyrażałem się bardzo, może nie sceptycznie,
ja
ale...
Ja przepadam za nią jako aktorką.
Ja nie miałem o niej żadnej wiedzy, oprócz tego, że grała w tym serialu o szachach, którego nie widziałem, no nie?
Queen's Gambit, tak.
Tak, i w którymś z seriali, w którymś z Aha Super mówiłem w ten sposób, że wiesz, ta charakterystyczna aktorka z tego filmu o szachach z takimi dużymi, szeroko rozstawionymi oczami. I... Chciałbym powiedzieć, że jeżeli to zabrzmiało źle i jakoś bez wyrazu szacunku dla jej kunsztu i gry, to byłem w wielkim błędzie, ponieważ jest przerewelacyjną aktorką właśnie w owym Wikingu.
Dobrze, Furioza.
Czyli w Witchu, tak. I właśnie i to też jakby pokazuje, że Furiozę powinienem zobaczyć. Ale słuchaj, bardzo płynnie, ponieważ... Ten Northman jest zaskakujący, świetnie zrobiony i jest to prawdziwe kino, nie jakieś filmidło, tylko naprawdę film przez wielkie F i mi ostatnio takich rzeczy po prostu brakuje i cieszę się, że udało mi się to zrobić. I słuchaj, ten Eggers, czyli całkiem tutaj niezależny, ale niedawno debiutujący Amerykanin. Musiałem rozstrzygnąć zagadkę, czy Lighthouse, czy The Witch. Okazało się, że The Lighthouse nie jest za darmo, czyli zapłacić trzeba 10 zł, ale to nie był, przepraszam bardzo, to nie był absolutnie żaden, nie zadecydowało to o moim wyborze. Natomiast bardzo płynnie przeszedłem do The Witch, który był debiutem. Człowieku, to jest jeden z najlepszych filmów, jakie ostatnio widziałem.
Naprawdę?
To jest coś niesamowitego. Boże, jaki to jest przewspaniały film, który po prostu nie byłem w stanie się od niego oderwać. Historia wiedźmy w Nowej Anglii, może trochę inaczej, debiut, który bazuje na sumie i kumulacji przesądów, opowieści chłopów w XVII wieku. Czyli on był jako debiut. Wyobraź sobie, że facet miał w głowie jakiś taki scenariusz, taki, który był jego, wiesz, tym czymś, tak sobie wyobrażam, no nie? Jak jesteś debiutującym reżyserem. To masz w głowie taką historię, którą po prostu chcesz zrobić i nagle ci się udaje. I w tym filmie po prostu dokładnie to jest. To jest takie na przykład...
Czy to można zobaczyć?
Na Prime? Być może. Wyobraź sobie historię, też bardzo kameralną, podobnie jak ten
mój sąsiad Hitler.
Viking, czyli The Northman. Historia rodziny właśnie w XVII wieku, bardzo katolickiej, która mamy to jakby film zaczyna się taką sceną, kiedy ta rodzina opuszcza wioskę, w której mieszkali jako community, no nie? I wyprowadzają się na skraj lasu, gdzie zaczynają mieszkać sami. Są to jakby bogobojna rodzina, gdzie po prostu, wiesz, Bóg i wiara są jakby czymś najbardziej istotnym, gdzie mamy ojciec, matka, właśnie córka grana przez Taylor Joy i młodszy brat, który fenomenalnie został zagrany przez takiego młodego chłopaka, który nazywa się Harvey Crimshaw, właśnie czytam, i nazywa się Caleb, oraz dwójka młodszych dzieci bliźniaków. I ten film polega na tym i opowiada jakby historię, jak ta rodzina w tym duchu wiary, wygnania oraz pewnych jakichś być może nieczystych sił, może zbiegu okoliczności, w związku z bardzo niesamowitym, przykrym, tragicznym wydarzeniem, zaczyna się po prostu, wiesz, od środka jakby pożerać, zżerać, niszczyć, tak?
No
ten
dobra.
Ten film de facto jest na przykład to, czego mi zabrakło, rozmawialiśmy ostatnio o True Detective, no nie? O takich jakby, o tym fałszywym mistycyzmie, który jest tylko taką zagrywką i sztuczką.
Smoke and Mirrors.
Tak, że po prostu daje ci poczucie, że ten film będzie miał jakąś głęboką tajemnicę, jakiś, wiesz, jakiś
taki... Jak dym z Lostów.
Tak, że ten dym będzie prawdziwy, on będzie wytłumaczony. I ten film nie oszukuje widza.
Okay.
On, jeżeli jakby wiesz o tym, jeżeli dodatkowo podchodzisz do niego, że to jest taka próba przepisania albo jakby napisania historii, która bazuje na prawdziwych wierzeniach, i pomyślisz sobie, że jak byłeś dzieckiem, to na przykład jakaś tam stara babcia mówiła do ciebie, że na przykład, nie wiem, coś tam, Boże, próbuję jakąś taką historię sobie wymyślić, na przykład, że nie gaś światła, bo przyjdzie jakaś wiedźma i cię
potwór
zabierze.
Potwór z podłóżka się zje.
Tak? Albo potwór z podłóżka cię weźmie, no to właśnie ten film jest o tym potworze z podłóżka. No nie?
Przekonałeś.
Wspaniały, rewelacyjny.
The Witch.
On po prostu przywraca wiarę w dobre kino. No nie?
Że
po
ale prostu... wiesz, dobre horrory to masz w zasadzie Ari Astera i tą ekipę za 24, czyli Hereditary, Midsommar, Jordan Peele oczywiście z jego ostatnimi rzeczami. To jest jakby
przypomniał mi się Jordan Peele, którego też odkryłem jakby za
koniecznie.
Pustą, no nie?
Tak.
Ja w Jordana Peele'a chyba jednego filmu nie widziałem, tego najstraszniejszego, bo go się trochę boję.
Nope.
Tego... Nie, no nope, to jest jeszcze wesoły.
No tak.
Ten o tej rodzinie.
Tak, on jest super.
Teraz my, now we.
Tak, this is us. So,
this is us, no.
Tak.
On jest jakiś mega straszny?
No, nie, oglądaj, jest okej.
Okay. To ja w takim razie tak samo nadrobię.
No dobra, to
ja
The Witch kupuję. A słuchaj, ty zacząłeś oglądać Szoguna, czy nie?
Ja mówiłem ostatnio, że dwa odcinki, później tylko okazało się, że ja i Tymon chcemy oglądać, reszta nie chce, więc...
A widzisz, no ja jestem na bieżąco, jest niesamowity, jest fenomenalny. Słuchaj, ja się nie mogę oderwać, dla mnie to jest zaskoczenie tego sezonu w ogóle. Od kilku miesięcy czy od roku nie widziałem tak doskonałego serialu, który jest, wiesz...
Okej, okay, czyli jest
od
dobry.
A do Z.
Tak jak mówią.
Słuchaj, ja pamiętam, wiesz co, bo czytałem książkę Jamesa Clavera, jakieś 15 lat temu odświeżyłem sobie, no bo ja pamiętałem tylko serial Richarda z Richardem Chamberlainem, tam jest sprzed dekad, gdzie nasi dziadkowie.
Ale faktycznie pamiętałeś? Czy... Bo ja pamiętam Chamberlaina.
No obrazy pamiętam.
No właśnie.
Ja chodził
właśnie,
w łachach no. jakichś samurajskich, gdzieś w krzakach, nie wiem, czy nawet Japonia była, czy Hawaje. Mniejsza o to. Pamiętam tylko, że potem czytałem po latach, że Japończycy byli strasznie no, obruszeni i obrażeni za to, jak ich pokazano w tym serialu, bo w ogóle nie poszanowano ich kultury i to było wszystko takie, wiesz, niezbyt prawdziwe. Natomiast to, co tutaj zrobili przecież w tym Shogunie nowym, value production tego serialu, jakie tam są w ogóle niesamowite efekty, pokazanie całej tej kultury, tej inności, wiesz, tej feudalnej Japonii z XVII wieku w zasadzie, tak? Fantastyczna obsada, tam się wszystko zgadza. Ja po prostu siedzę z Anką, co nowy odcinek, mamy godzinę po prostu w ciszy. Tam musisz być skupiony, przecież oni rozmawiają głównie po japońsku i trzeba śledzić te napisy, jest fantastyczne. Dla mnie to jest najlepsza rzecz, którą widziałem. To jest jedyny serial, który żałuję, że nie dostałem wcześniej wszystkich odcinków dostępu od Disneya, albo nie zbingowałem i muszę czekać co tydzień, żeby zobaczyć, co się dalej wydarzy, bo no słuchaj, obsada, Hiroyuki Sanada jako ten Lord Taranaga, on zresztą pojawia się jako, wiesz, tam chyba Mortal Kombat ostatniego widzieliśmy, Skorpiona grał, czy Sub-Zero, nie pamiętam, któregoś z tych starszych.
No wiem, że są te japońskie twarze są... No. Przypomniałem się jeszcze jedna rzecz, o której muszę powiedzieć.
Szogun koniecznie, no mów. No, ja tylko
słuchaj, powiem. A z tym Szogunem, do którego odcinka jest?
Piąty, szósty, nie?
Teraz jest możliwe. Okej, czyli nie będę aż taki bardzo
nie,
straszny.
Jest cudownie.
Słuchaj, w ogóle taka zupełnie śmieszna historia. No. To pozwól, że tylko sobie tutaj wygooglam.
Ale co?
Nie wiem, jak to się stało. A, wiem. W tym serialu, o którym będę przed chwilą mówił, czyli ten problem trzech ciał, sprawdzałem sobie go na IMDb i sprawdziłem jedną z głównych aktorek i jakoś zupełnie dziwnym trafem przeklikałem się na film Baby Driver. Nie wiem, czy pamiętasz.
Tak, tak oglądałem oczywiście.
No właśnie i słuchaj, i tak sobie myślę, ten Baby Driver to był przecież rewelacyjny film. I ten młody koleś, który w ogóle grał tam tego Baby Drivera, to był całkiem fajny aktor. Szkoda, że nie zrobił kariery, no nie?
Nie, on się pojawił już ostatnio. Przypomnij mi, jak się nazywa.
No w Tokyo Vice. W Tokyo...
A to on jest.
No tak, ja mówię, nie zrobił kariery.
On gra Jake'a, szkoda.
I tak, okay. I patrzę na niego, włosy, a to jest Jake. Nie? Tak, mówię, kurde, tak. Jednak jest dobrym aktorem,
słuchaj,
jednak
to,
mu się udało. No nie?
To zanim przejdziesz do problemu, co chciał, to ja chciałem tylko ostrzec wszystkich i ciebie przed jednym filmem, chyba, że mnie nie posłuchasz i obejrzysz. Pierwszy gol z Michaelem Fassbenderem od Taiki Waititi, który pojawił się na streamingach ostatnio na Disney.
O Jezus, widziałem jakiś trailer ich. No opowiadaj. No.
Słuchaj, no nie wiem jak ty, ale ja strasznie lubię ten film Reggae na lodzie, taki stary film z lat 80. Tak, o tej drużynie z Jamajki, co wzięła udział w zimowej olimpiadzie w drużynie bobslejowej. Tam, Boże, chyba Candy, tak? John Candy był ich trenerem.
Nie wiem, to jest dla mnie... Ale to było śmieszne. Że wszyscy, to jest jak Akademia Policyjna, no nie? Że
no
wszyscy
tak, to
w pewnym momencie wzięli.
To było śmieszne, bo taki film good content, nie? Aż ludzie płakali, jak im się tam ten bobslej wywalił, oni go donieśli na metę, nie? I tak dalej, i tak dalej. No więc ja myślałem, że ten nowy film właśnie, ten pierwszy gol, bo to jest bazuje na takiej podobnej historii, kiedy posłuchaj reprezentacja Samoa amerykańskiego. Ja nie wiedziałem, są dwa Samoa. Jest Samoa amerykańskie i Samoa nieamerykańskie, nie? To są wyspy tam, wiesz, przy Australii i Nowej Zelandii, niepodległe państwa, nie? Więc wyobraź sobie, że było tak, ja nawet nie znałem tej historii, że Samoa amerykańskie ma najgorszą drużynę świata w piłce nożnej, po prostu według wszystkich statystyk. I oni w 2001 roku przegrali 31-0 z Australią w eliminacjach do Mistrzostw Świata. I to była, wiesz...
To już o faktach teraz, tak?
Mówię o tej historii prawdziwej. I Samoa amerykańskie, w zasadzie przedstawiciele jakiejś federacji piłkarskiej, stwierdziło, że zatrudniam jakiegoś trenera ostatniej szansy. Sobie zapisałem, że on się nazywał Thomas Rongen, chyba tak. Mając nadzieję, że on odwróci ich los, nie? I tak też się stało, że i tutaj Michael Fassbender wciela się w trenera, który popija. On zostaje generalnie zdegradowany, bo tam prowadził jakąś istotną drużynę europejską. Dostaje propozycję właśnie objęcia trenerstwem drużyny z końca świata, z końca tabeli. No musi się zgodzić, bo inaczej nie znajdzie nigdzie pracy, nie? I wiesz, przyjeżdża na wyspę, na której pije kolorowe drinki, mieszka tam, jest w ogóle, wiesz, na tej wyspie jest kilkanaście tysięcy mieszkańców, czy może nie więcej, to jest takie małe państwo, nie? Strzela, może jest więcej, trzeba w Wikipedii sprawdzić, tak?
No takie Monako w Europie, no nie?
Problem jest taki z tym filmem, że to wszystko zapowiada się fajnie, ale to jest...
No właśnie, bo mówisz tak, jak zaraz będę oglądał z dzieciakami,
ale słuchaj,
bo to
jest
w ogóle super śmieszny film.
Klisza pogania. No przyjeżdża biały, wiesz, do jakiegoś społeczności, gdzie są ludzie jak na Hawajach, wszyscy otwarci, kochają tam, wiesz, bogów, bóstwa, duchy, a on jest taki biały, nieprzystosowany, tak? Więc się z niego śmieją. Potem Potem, taki wiesz, wszystko co mieliśmy tyle lat, no Taika Waititi nam serwuje, jakby było odkrycie. No.
A to czemu Taika zrobił taki beznadziejny film?
No on robił takie słabe filmy.
Ale nawet ten scenariusz w ogóle wygląda taki, że lepiej nie dotykać. No
wiesz
nie?
Co, bo to jest fajna historia, że taki trener jakby nie wiadomo skąd się wziął. Tam potem na końcu mi się najbardziej podobały, wiesz, oryginalne filmy, zdjęcia oryginalnego trenera, oryginalnej drużyny, tego jak oni tam... No bo on doprowadza do tego, że oni w końcu dostają się do tych mistrzostw, do jakiejś tam eliminacji. Nawet nie mistrzostw świata, tylko gdzieś wyżej. Po prostu pierwszy raz strzelając gola od 20 lat. Na tej zasadzie, nie? I ważne jest w tej historii też tam, bo Disney dlaczego? No bo podkreśla, że tam w tej drużynie samoamerykańskiej to był pierwszy transseksualny piłkarz na świecie wtedy pojawił się, który wziął udział w olimpiadzie czy w mistrzostwach.
Okej, dlatego były też... zrobiono ten film, pojawiły się pieniądze.
Tak mi się wydaje, bo znając Disneya, jego podejście do walk, to wiesz, wszystko musi być na teraz, topie, tak? Więc podkreślam po prostu, że tam jest to bardzo mocno, jakby bardzo istotne w tym filmie. To jest, nie wiem dlaczego akurat to, ale jest, no widać, że to Disney po prostu. No. Nie polecam zupełnie. Pierwszy go, Michael Fassbender od Taiki Waititi. Niby wszystko by się sklejało, ale wyszedł taki, no niezjadliwy pasztet, no nie wiem jak to nazwać.
No ale wiesz co, ale jako takie emergency komedia z dziećmi, no to chyba wejdzie, nie?
To jest tak nudne, że mi się to nie spodoba, nawet nie jest śmieszne, wiesz?
A okej, okay. Myślałem, że chociaż trochę śmieszne.
No nie, no wysiada z samolotu i wiesz, robi z nim wywiad koleś, który jest jednocześnie szefem drużyny, reprezentacji tej piłki. Jest kamerzystą, jest dziennikarzem, prowadzi bar, prowadzi hotel, bo tak każdy ma tyle prac, nie? Więc to nawet nie jest śmieszne, to nie wiem, co mam powiedzieć.
No dobra, to skreślamy w takim razie.
I to dziwne, że to wyszło spod ręki Taiki, bo ty się pytasz, co on zrobił. On nie zrobił dobrych filmów ostatnio. Zrobił tego Thora, który był taki sobie. Zrobił coś jeszcze ostatnio, czekaj. What We Do in the Shadows, o tych wampirach, ja to oglądam z przyzwyczajenia.
Tak, już dawno temu chyba,
ale to jest, no, czwarty, piąty sezon chyba teraz był. To jest taki nierówny bardzo, wiesz, i
sezonu, ja obejrzałem film, a później sezonu nie dałem rady, bo dla mnie to był taki zupełnie otwórczy i w ogóle też nieśmieszny.
Trzeba lubić dokumenty, no. Tyle ode mnie. Opowiedz mi o problemie trzeciego, bo znam książkę, tak przechodząc płynnie, tak jak wspominałem na początku, że ona wyszła w 2006. Ja powiem, że jakoś wtedy ją dorwałem, parę lat później ta polska edycja wyszła chyba w 10, nie wiem, teraz strzelam, trzeba by sprawdzić. I przyznam szczerze, że po pierwsze odbiłem się gdzieś w połowie książki, bo zmieniłem temat, czy poszedłem w coś innego, nigdy nie wróciłem. Czekałem na jakąś ekranizację, wiem, że wyszła chińska ekranizacja jeszcze w tamtej dekadzie. I nagle się okazało, że Netflix nam to zrobi, więc ja długo czekałem i przegapiłem premierę, ty obejrzałeś, tak?
Słuchaj, tak, ja nie chciałbym tutaj, ja podchodziłem do tego filmu zupełnie jako takie filmidło, coś pomiędzy twórcą a Rebel Moon, no nie? Także,
o, Rebel Moon zaraz, Bartek, oglądamy.
No właśnie, ja muszę skończyć tą jedyneczkę.
Yes.
Także przepraszam tutaj wszystkich, którzy jakby bardzo mocno czekają na ten serial, dlatego że wiedzą, kim był twórca tej książki albo przeczytali książkę i w ogóle szanują ją, znają ten cały temat jako coś mega istotnego, ponieważ w niektórych źródłach dowiedziałem się, że to jest taka podstawa, jeżeli chodzi o hard SF i jakby dzieło literackie, które jakby jest istotne dla Chin i Chińczyków, dodatkowo przebiło się do kultury masowej na całym świecie i jest to rzecz, która wymaga wielkiego szacunku, o którym ja po prostu nie wiedziałem i nie wiem. Tak nadrobiłem te wiadomości, o których teraz mówiłeś, Szycha odnośnie tego 60-godzinnego serialu nakręconego przez Chińczyków, natomiast odbieram go po prostu jako taka osoba, która zupełnie nic o esencji tego tytułu, tego IP nie wie. No i tak też jakby zacząłem. Oczywiście wspomagany wiedzą o tym, że podobno ostatnie gry o Tron, a tutaj pokrywają się twórcy w postaci Davida Benioffa i D.B. Weissa, kosztowały w okolicach 15 milionów dolarów za odcinek. Przeszło 15 albo 150? Nie, no 15.
Nie, no bardziej. Niemożliwe.
15 baniek za odcinek.
Naprawdę?
Natomiast te trzy problem trzech ciał kosztowały średnio po 20 milionów za odcinek. No nie? Także jest to serial, który miał być po prostu czymś wielkim. No i zupełnie przypadkiem uruchomiłem odcinek numer 1 i po prostu mnie wciągnęło. Bo to, czego nie można...
On
to,
jest cały?
To, co na pewno można powiedzieć o tym serialu, to, że jest zrobiony naprawdę pompatycznie, wspaniale, drogo, z wizją, według mnie smakiem i takim wizualnym kunsztem.
Mam pytanie, a czy jest stacja kosmiczna?
Na pewno nie. Nie ma. Nie ma takiej stacji kosmicznej.
Szkoda, tak od bo teraz jest taki trend, wiesz.
Jak w Alienach, tak?
Nie, bo jest, nie zwróćcie uwagę, są takie trendy. To teraz jest trend robienia filmów o II wojnie światowej modzie. Mamy Balenciagę, mamy New Look, mamy coś jeszcze, nie? Jest trend robienia science fiction na stacjach kosmicznych.
Ten New Look zacząłem oglądać, ale
nie. No właśnie, też pogadamy o tym. I Konstelacja jest, i jest Continuity na Kanal Plusie. Wszystko o stacjach kosmicznych, więc jestem ciekaw, czy tu też jest stacja kosmiczna, by mi się wpisywało w narrację, nie?
Tak, zmieniając temat, to czy ty widziałeś film z tym, z chyba Benem Stillerem albo jakimś innym komikiem o tym, jak mu się objawia taki...
Adam Sandler.
Tak, Adam Sandler, jak mu się taki pająk objawia.
Astronauta. Na... Słyszałem, że to jest bardzo dobre. To jest na podstawie
czeskiej. To jest bardzo złe. Wygląda świetnie, ale no. Podobno bardzo złe.
Ja muszę
ale
zobaczyć, bo
pewno... to jest
na podstawie czeskiej książki, ale wracamy do problemu trzech ciał.
Tak, słuchaj. No. Serial otwiera się w 60-tych latach, nie wiem, strzelam albo w 60, albo w 66 w Chinach, w którym rozpoczyna się rewolucja komunistyczna i dowiadujemy się, że jakby jesteśmy świadkami sceny, w której wiedza o fizyce zostaje przez lud uznana za zupełnie niepotrzebną i tak samo stwierdzenie, iż nauka nie dowodzi, czy Bóg istnieje, czy nie istnieje, także jakby spotyka się z negatywną reakcją ludu. I te Chiny są w ogóle przedstawione naprawdę wspaniale i pięknie i ta scena naprawdę robi gigantyczne wrażenie. I to jest jedna rzecz. A druga, że od razu widać, że może tak, ludzie, aktorzy, może tak, ludzie w tym filmie są piękni, naprawdę, i są w ogóle przewspaniale dobrani, jeżeli chodzi o obsadę, a bardzo duża obsada właśnie to są jakby Chińczycy, bo to jakby ma jakby korzenie w tych jakby i Chinach i po prostu tematycznie, bo jakby źródło jest chińskie, to naprawdę przewspaniała obsada. Podobnie, nie wiem, wydaje mi się, że możesz podejść do tego, że ogląda się podobnie jak, nie wiem, Tokyo Vice albo Shogun, no nie? Czyli po prostu aktorzy o naprawdę niebanalnej, fajnej urodzie i też o dużym talencie aktorskim. I to też jakby przemawia za tym, że naprawdę ten film bardzo dobrze się ogląda. I spłaszczając i zwracając uwagę na kolejne istotne rzeczy, dlaczego ten film tak właśnie wchodzi. Piękne, duże kadry, ujęcia. On jest taki po prostu naprawdę zrobiony z...
Widzę, świetna obsada właśnie sobie obserwuję.
Ze smakiem i gustem. I moje takie pierwsze skojarzenia to były filmy, Boże, podobne do Incepcji, albo może nie Batmana, ale do po prostu takich dużych blockbusterów. Boże, przypomnij mi, reżyser Batmana to jest oczywiście i Incepcji to
Nolan,
tak. Bo oczywiście to jakby może takie porównanie jest trochę na zaś, natomiast no, ja oglądając ten film na moim dużym, pięknym telewizorze, no, chłonąłem te ujęcia i naprawdę tutaj mi się to podobało. Dobra, teraz przechodzę, to były takie mało istotne rzeczy, jakby bo jak wygląda opakowanie tej czekolady i dlaczego ona jest taka smaczna i ma tam czekoladę i ma tam...
O czym to jest historia, tak dalej. Czym jest tytułowy problem trzech ciał?
No więc właśnie problem, nie mogę ci za bardzo jakby też zdradzać, problem trzech ciał dotyczy trzech ciał niebieskich, jak się później okazuje. Być może od razu warto na to zwrócić uwagę, że to nie są trzy trupy, bo trupów jest o wiele więcej.
Ja wiem, że jest dużo teorii strun też w tym serialu i wątku.
To jest film SF polegający... Film Hard SF, który jakby polega na tym i o tym też mówi wiele recenzji, więc nie będę tutaj spoilował, że mamy grupę przyjaciół, wszyscy są genialnymi fizykami i pięknymi ludźmi, którzy odkrywają, że jakby są wplątani w intrygę, w której dochodzi do tego, że w naszym kierunku zmierzają obcy kosmici, którzy... jak się później dowiadujemy, za kilkaset lat albo opanują naszą planetę i albo będą naszymi przyjaciółmi, albo będą naszymi wrogami. I cały ten film generalnie dotyczy różnych takich aspektów związanych z tematami naszej egzystencji, tego, kim naprawdę jesteśmy, czy jesteśmy robakami, którzy powinny zginąć, czy też jakby powinniśmy walczyć o swoją egzystencję i jesteśmy gatunkiem, który powinien istnieć jeszcze za 1000 albo 2000 lat, albo za 10 milionów lat, dlatego że jesteśmy tacy wspaniali, ale no jakby wiadomo, też niszczymy planetę, jesteśmy źli, jesteśmy kłamcami, więc być może nie powinniśmy. To jest jakby jedna warstwa taka tego filmu. Dlaczego ten film jeszcze, bo jakby opowiadanie tutaj o fabule nie ma za bardzo sensu, natomiast jakby ono dotyczy takich jakby dużych rzeczy, jak powiedziałbym, że jest to taki Independence Day, który jest rozleczony na wiele te. Albo i wszystkie te kosmiczne filmy, gdzie masz po prostu kosmitów, którzy cię po prostu albo cię zajadą, albo nie i próbujesz się przed nimi bronić. Natomiast oprócz wspaniałych, pięknych aktorów i pięknych ujęć i drogich tutaj gadżetów i dużo efektów specjalnych, jest tam po prostu naładowane wszystkiego, czego można się spodziewać w popkulturze. Czyli masz VR i jakieś, wiesz, przenikanie do światów, dlatego że kosmici dają ludziom w zupełnie losowych miejscach, nie wiadomo dlaczego, takie hełmy, w których przechodzisz do wirtualnej rzeczywistości i dowiadujesz się o...
Nie spoiluj tu za bardzo.
No, ale to już jest tam jakby w pierwszym
odcinku. Ja nie oglądałem, bo też spoilujesz trochę. No.
Spoiluj, no dobra, no to uznaj, że to jest... Spoiler. Jest po prostu napchane wszystkiego z takich jakby mikroelementów, w których możesz zobaczyć, nie wiem, Japończyków, Chińczyków, średniowieczną Anglię. Możesz skakać po różnych światach i też wynika z tego też jakby cena, za którą zapłacili producenci, czyli dlaczego jest tak drogi, no nie? Czyli oprócz tych szerokich ujęć lokacji, wiesz, w Afryce, Chinach, Panamie i w setkach innych miejsc, to właśnie bardzo dużo CGI i takich scen zupełnie kosmicznych i wirtualnych. Mm-hmm. I to daje takie poczucie, że ten obraz jest taka jak taka gra komputerowa, no nie? Że po prostu jak taki pierwszy Uncharted albo Tomb Raider, że po prostu skaczesz po różnych lokacjach i robisz zupełnie różne rzeczy, no nie? Na co jeszcze chciałem zwrócić uwagę?
No to trzeba zobaczyć.
Powiem ci jeszcze tak zupełnie na koniec, że obsada gra tam...
To właśnie widziałem, no.
Gra Liam Cunningham, czyli ten taki stary taki Lord Davos chyba, jak mówiłeś.
Ser Davos z Gry o
Tron. Tak, z Gry o Tron. Gra też John Bradley, czyli ten gruby z Gry o Tron, jeżeli dobrze pamiętam. I z Gry o Tron, nie pamiętam, czy on grał.
Ale jest Benedict Wong, tu gra, który jest znany. Jovan Adepo gra, jest znany przecież aktor.
To poczekaj, ja sobie tutaj
Alex
jeszcze...
Alex Sharp i tyle. No nie będę wymieniał tego. No fajnie, no obsada widać, że jest niezła i różnorodna. Nie są to jakieś, wiesz, nieznane gęby. No. Spoko, no brzmi fajnie, jak na serial science fiction, więc ja chętnie sobie zobaczę, jak tylko skończę bieżące rzeczy, no bo przecież Tokyo Vice leci cały czas. Dużo fajnych kryminałów ostatnio też się pojawiło, o których już w następnym chyba opowiem, nie?
Poczekaj, wiesz co, bo tutaj jeszcze mamy Benedicta Wonga.
To powiedziałem przed chwilą.
A, no właśnie, to jest ten z Marvela. Ta. Jest taka właśnie ta Aiza Gonzalez, to jest właśnie ta dziewczyna, która jest jedną z głównych bohaterek. Wiesz co, tam jest też taki problem polegający na tym, że tam masz, wiesz, młodych ludzi, generalnie paczka przyjaciół, gdzie tam oni mają po 25-30 lat, a każdy z nich ma albo wielką firmę, która jest wielkości Apple'a, albo jest geniuszem fizyki, albo tam geniuszem jeszcze w czymś innym, no nie? Także taka totalna abstrakcja i takie trochę filmidło, no ale na takie
trzeba zobaczyć.
Pierdoły trzeba, nie wolno zwracać. Powiem ci, że... Nie miałem żadnych oczekiwań, bo nie czytałem książki, nawet nie wiedziałem, że taka książka istnieje.
Ale trylogia.
Tak, nawet trylogia. Zobaczyłem to zupełnie jako takie jak filmidło i jestem zadowolony. Pierwszy sezon skończył się i nie zostawił jakichś dramatycznych, jakby otwartych pytań, że na pewno nie powiedziałem what the fuck, tylko mówię okej, fajnie. Podoba mi się. Cieszę się, że będzie sezon pewnie 2, 3, 4, 5, 6, nie wiem, no nie? Ale jeżeli to się jakby poskleja finansowo, to naprawdę nie mogę się doczekać, kiedy zobaczę kontynuację tej historii, ponieważ ona mi się podobała i scenariuszowo, i wizualnie, i aktorsko. Nie jest to żadne odkrycie, żaden geniusz, to nie jest gra o Tron, to nie jest...
No ale to jest ważna ekranizacja, bo ludzie na to czekali, więc zobaczymy. Ja wrócę w przyszłym odcinku, opowiem
swoje wrażenie. To jeszcze sobie powiem, w ogóle wydaje mi się, że będzie bardzo fajnie, abyś jakby ty mi powiedział, co tobie się podobało. Możemy zrobić też taką też na sam koniec spoilerową rzecz i na przykład tam, wiesz, kląć i w ogóle opowiadać, wiesz, wszystko, co nam...
Za wcześnie.
Co po prostu chcemy. Zachęciłem cię, a ty mi opowiedz, co to jest Turbo Kit? W ogóle skąd nie opowiem ty to wziąłeś?
Bo ja to dosłownie do mnie przyjechało z dalekiego, nie wiem czego, z jakiegoś polskiego magazynu Amazona. Słuchajcie, Turbo Kit to jest w ogóle film, który przegapiłem. Jak to pisze na górze, Mad Max on BMX, czyli post-apo, nowozelandzkie. W ogóle, wiecie, ja tak patrzę, na okładce tego złego gra Michael Ironside. To jest, jeżeli dobrze pamiętacie, nie dość, że koleś bardzo znany, chociaż Total Recall i parę innych filmów, to jeszcze głos sama Fischera z Splinter Cell, nie? Bardzo znany. To jest film, który był emitowany, jak tu piszą, znaczy był pokazywany na Sundance, dostał nagrodę publiczności na SXSW. Post-apo, nakręcony taki niezależny film nowozelandzki. Turbo Kit jest główny bohater ubrany w jakąś zbroję, nie wiem do czego, do paintballa, który jeździ na BMX-ie i nawala się z jakimiś kanibalami i całą resztą gdzieś w świecie post-apo. Czyli tak jak w Mad Maxie. Brzmi, wygląda, chodzi tak jak brzmi. Ja to zaraz sobie włączę, jak skończymy nagrywać, bo słyszałem dużo dobrego. Zobaczcie YouTube'a, trailer. A mówię o tym nie bez kozery, bo 10 kwietnia wychodzi gra Turbo Kit. Jest na Steamie demo do pobrania, pograłem, jest fantastyczna. Dużo synthwave'u, dużo synthpopu, dużo klimatu z lat 80., a jednocześnie to jest taki film dla nas, nie? Którzy się wychowali na tych wszystkich hardkorowych filmach w latach 80., 90. i chcą do tego wrócić dzisiaj, więc dużo gore, dużo krwi, niesamowite efekty. Polecam Turbo Kit.
Ja oglądałem trailer i to dwa razy i w ogóle zastanawiałem się i na razu chyba na jakiejś grupie napisałem do ciebie, Szycha, że jak to jest możliwe, że my tego filmu nie widzieliśmy wcześniej.
Obejrzymy, tak. No. Ja chcę na Retrosferze zrobić pokaz w ogóle.
Bo to jest super pomysł.
Mam nadzieję, że jedziesz, a się nie wymiksujesz pod koniec.
Nie, ja uważam, że Retrosfera to jest w ogóle teraz obowiązkowa impreza, co nie?
No to przygotuj ze mną prelekcję.
Nie wiem, aha. Nie, no to jest twój solowy występ. No.
Jaki mój solowy?
No, słuchaj, no aha, super, nie będzie miał występu, więc tutaj już może...
I tak będziemy spać w samochodzie, jak nie będzie miejsc, bo słyszałem, że tam jest cały brzeg jest zawalony w ogóle jakimiś robotnikami, którzy przyjechali tam budować jakieś hotele, obiekty, bo nie ma miejsca już na wrzesień.
Wiecie, w ogóle, okej, ale to szukałeś hoteli już, czy jeszcze nie?
No ja mam przyrzeczone od Kasi, żony Andrzeja, że prelegenci będą mieli zapewnioną miejscówkę.
A, czyli ja jestem w dupie. Czyli ja
muszę spać u mnie w samochodzie. No.
Nie, to muszę się szybciutko ogarnąć wobec tego.
Koniecznie.
Słuchaj, nie wiem, chłopaki z M Kwadrat, których jakby mocno poznaliśmy na imprezie, pewnie nie słuchają Aha Super, natomiast ja zacząłem słuchać M Kwadrat i powiem ci, że to jest tak wspaniały podcast, że nie miałem wcześniej miejsca po fancie i rozgrywce i po i formogatce. No strasznie dużo słucham ciągle tego samego o tym samym i M Kwadrat w ogóle wpuściłem na tą listę i on tam chłopaki po prostu tak fajnie opowiadają, strasznie mi się podoba, pozdrawiam was wszystkich i
ściskam, ja najpóźniej, też pozdrawiam.
Najpóźniej na Retrosferze się zobaczymy.
Na Pixel Heaven, Bartek, pamiętaj o Pixelu.
Na Pixel Heaven.
Bo ciebie nie było już parę lat, zawsze gdzieś wyjeżdżasz z dzieciakami.
Raz mnie nie było.
No parę lat ci już nie było.
Ostatni raz. Co ty krzanisz? Raz mnie nie było, ostatni raz.
W 22 byłeś tylko w sobotę, bo stwierdziłeś, że uciekasz na imprezę. No.
Nie, wyszedłem trochę wcześniej, po prostu nie byłem tak długo jak ty, ale
o piątej wyszedłeś.
Jestem, słuchaj, zawsze oprócz roku
tym razem
naprawdę nie mogłem.
Trzy dni pijemy na Pixel. No.
Jeden, ale porządnie.
Dobrze, ale jesteśmy całą sobotę, całą dobę.
Ja tę Retrosferę muszę sobie ogarnąć hotel, bo później będzie dupa. Zapomniałem, no nie pomyślałem, że ty teraz jako sława,
no ja mam nadzieję, że ja bym chciał wrócić
jako sławny podcaster będziesz miał hotel za darmo. No.
Nie, no ja się zbudziłem zainteresować, bo Simplex mi powiedział, nomen omen, że nie ma miejsc, żebym się zainteresował tematem, więc też tak nie pomyślałem.
Właśnie.
No kto w marcu myśli o wrześniowych wyjazdach, tak szczerze.
No właśnie.
Tak, to tyle, jeśli chodzi chyba o dzisiejsze nagranie.
Tak, słuchaj, jak chciałbym tylko powiedzieć, że i podziękować co najmniej z 46 odcinka podziękować za komentarze TabDis i Milkinsonokas 1117 Artur Alchemik, przepraszam, że się tutaj przejęzyczam.
Artur robi okładki mi, jest super.
O, dziękujemy ci, to ja dziękuję. Dzięki w ogóle i ściskam podwójnie. Ciężko się czyta ksywy na YouTubie, bo one są ciągami znaków małymi literami. Weselar i Ogórki 9629. Stary gracz, pozdrawiam. Jakub Olfier i Michał zra 8-8. Tak, bo już kończymy, to ja muszę wypchnąć z siebie wielkie przeprosiny. Ja się po prostu nie ogarniam ostatnio w ogóle w życiu i po prostu próbuję zarządzać czasem tak, żeby po prostu udało mi się jakoś zrobić robotę, wstać rano, zawieźć dzieci, angielski i egzaminy i po prostu jakieś wakacje i miliony innych obowiązków i naprawić przeciekający kran i gnijący sufit w łazience. I nie mam siły i przepraszam, że nie odpowiedziałem ostatnio i jakoś nie uczestniczyłem i nie było interakcji między mną na kanale na YouTubie. Strasznie tego żałuję, obiecuję poprawę. Amen.
Ja się odzywam.
Tak, ale szycha zawsze jestem. Jak są jakieś posty na Facebooku i wypchnę odcinek, to wiem, że albo jest jakaś, coś tam się dzieje, to widzę, o, dostałem lajka i mówię, pewnie od szychy jest ten pierwszy i zawsze jestem pierwszy od szychy. Dziękuję ci.
Ja muszę zrobić.
Ty jesteś naszym największym fanem.
Ja muszę reposty zrobić od razu. Tak,
tak jest.
Wiesz co, no, dla mnie to jest idealne rozwiązanie. U ciebie mogę się z całej mojej popkultury się wysprzęglić, a w Starym Graczu gadać o grach i to jest piękne.
I nie musisz nic montować.
I się
stresować, no.
Tak. Idę oglądać Turbo Kid.
Gratuluję nowych okładek. To był wspaniały odcinek. Cudownie. Słyszymy się za 2 albo 3
tygodnie. 3 tygodnie pewnie,
tak. Ja będę po Dubaju, ty będziesz po Pradze i super. Będziemy mieli lifestyle'owe wspomnienia.
Będziemy pić dalej.
Z wakacji. Był z wami Rafał Szychowski, Stary Gracz. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam, ściskam. Cześć, Bartek.
I Bartek Drozdowski, aha, super, a teraz muzyczka i kończymy.